za darmo i bez skierowania w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Poradę i pomoc znajdują dzieci od urodzenia, a zwłaszcza od 3 roku życia, aż do matury. Ta pomoc jest dobrowolna. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. W dzisiejszej audycji będziemy mówić, z jakimi problemami mogą się zwrócić do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej opiekunowie niepełnosprawnych dzieci. Niepełnosprawne dzieci mają takie samo prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego i edukacji szkolnej, jak ich zdrowi rówieśnicy. Co więcej, polskie prawo zapewnia im możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół i zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Instytucjami, które pomogą zarówno samym dzieciom, jak ich opiekunom, ale też i placówkom wychowawczym i edukacyjnym, jak najlepiej określić te indywidualne potrzeby i sposoby ich realizowania, są poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Naszym gościem jest dziś pani Justyna Soja-Sulasz, psycholog z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 przy ulicy Mazowieckiej w Białymstoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Powiedzieliśmy już, że pomoc publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej jest po pierwsze dobrowolna, po drugie nieodpłatna, a to znaczy, że zależy od decyzji opiekunów niepełnosprawnego dziecka, czy z takiej pomocy zechcą skorzystać. Kiedy rodzice, opiekunowie powinni rozważyć podjęcie takiej decyzji? Co powinno ich skłaniać do pomyślenia w ogóle o wizycie w poradni psychologiczno-pedagogicznej?
Z uwagi na to, że decyzja jest decyzją osobistą rodziców, także możemy powiedzieć, że mogą oni skorzystać z wizyty w poradni właściwie wtedy, kiedy taką poczują potrzebę. Nasza oferta jest adresowana do wszystkich dzieci, wszystkich uczniów i ich rodziców, nie tylko tych, u których występuje niepełnosprawność, ale może być właśnie taka sytuacja, kiedy rodzic odczuwa niepokój w związku z funkcjonowaniem swojego dziecka czy jego stanem zdrowia, i wówczas taka wizyta w poradni przyczyni się do tego, aby dziecko uzyskało odpowiednie dokumenty, które określą wówczas dziecko jako dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych. I te dokumenty wpłyną na sytuację edukacyjną w przedszkolu czy w szkole.
Czyli to jest, można by powiedzieć, bardzo ważne. A czy jest określony moment, kiedy rodzice niepełnosprawnego dziecka mogą się do poradni zwrócić? Czy jest najpierw potrzebne orzeczenie o niepełnosprawności? Przepraszam najmocniej. Czy można bez takiego orzeczenia?
Nie, dokument orzeczenia o niepełnosprawności nie jest niezbędny do tego, żeby odwiedzić naszą poradnię. Tak naprawdę, tak jak żeśmy mówiły, podstawą jest osobista decyzja rodzica. Zazwyczaj ta niepełnosprawność dziecka, ona znajduje jakieś potwierdzenie w diagnozie medycznej i wówczas ta niepełnosprawność będzie wyznacznikiem właśnie do otwarcia procedury przygotowania dokumentacji. Ale może być taka sytuacja, kiedy rodzic przychodzi do poradni powodowany pewnym niepokojem związanym z funkcjonowaniem dziecka, jego zachowaniem. I taka wizyta będzie pełnić rolę często diagnostyczną, wyjaśniającą, jakiego typu jest to problem. Czy jest to bardziej głęboki i złożony deficyt, czy jest to deficyt, który szybko będzie mógł ulec jakiemuś jakiejś kompensacji. W związku z tym no, właśnie chciałabym podkreślić, że decyzja rodzica jest decyzją nieobarczoną żadnymi wstępnymi warunkami. Wtedy, kiedy taka potrzeba faktycznie się pojawia, wtedy można przyjść do poradni bez względu na wiek dziecka. Tak jak pani wspomniała, my jesteśmy przygotowani również do tego, aby diagnozować czy opiniować młodsze dzieci. One najczęściej taką pomoc diagnostyczną znajdują w placówkach medycznych. Rzadziej do nas trafiają i faktycznie może nie mamy takiego dobrego, takiej dobrej bazy do przyjęcia małych dzieci. Stąd też te małe dzieci trafiają do nas rzadziej, ale dosyć często już zdarza się sytuacja, że przychodzą do nas dzieci od drugiego roku życia, bo takie już mogą się ubiegać o różne formy pomocy.
Jedną z takich form pomocy, z których mogą skorzystać te najmłodsze dzieci, jest wczesne wspomaganie. I właśnie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają orzeczenia o potrzebie tego wczesnego wspomagania. Co nas powinno zaniepokoić w rozwoju dziecka, żeby móc się ubiegać o tę formę pomocy?
Jest to opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Taką opinię może dziecko uzyskać od momentu stwierdzenia niepełnosprawności do końca okresu przedszkolnego. Ona obowiązuje w tym okresie do rozpoczęcia nauki w szkole. Często rodzice zgłaszają się po tę opinię już z dokumentacją medyczną, czyli ten problem został zdiagnozowany wcześniej przez lekarzy. Bo często za niepełnosprawnością po prostu idzie w parze problem medyczny, problem chorobowy. Czasami jednak takie pierwsze przejawy, jakiegoś niepokojące przejawy, rodzice odczytują dopiero wtedy, kiedy na przykład dziecko idzie do przedszkola. I w tych nowych sytuacjach szkolnych dziecko zaczyna pokazywać jakieś takie odstępstwo od normy rozwojowej. No najczęściej takim najbardziej widocznym odstępstwem w tym okresie przedszkolnym jest brak mowy. I ten brak mowy często...
Albo ta mowa jest zaburzona inaczej niż u rówieśników.
U rówieśników. Dochodzą do tego jeszcze inne problemy w zachowaniu, które, jak powiedziałam, często nauczyciele przedszkola pomagają rodzicom w takim zmotywowaniu ich do tego, aby wyjaśnić, czy te problemy mają głębszy charakter, czy są to też problemy łatwiejsze do korekty. A zatem rodzic, zgłaszając się do nas, może już mieć diagnozę medyczną albo może tę diagnozę medyczną uzyskać w trakcie procedury.
I czemu służy to wczesne wspomaganie?
No, zgodnie z zasadą, że wczesna interwencja pozwoli szybciej zniwelować problemy rozwojowe i też pomoże zapobiec nawarstwieniu się nowych problemów rozwojowych, podejmujemy ją tak wcześnie, jak to jest tylko możliwe, czyli od momentu rozpoznania. Wczesne wspomaganie rozwoju obowiązuje do końca edukacji przedszkolnej. W związku z tym chodzi o to, żeby wykorzystać ten czas, żeby go nie przegapić, tak? Żeby dziecko poszło do szkoły w najlepszej z możliwych form rozwojowych.
W najlepszej kondycji, jak najlepiej tak. Przygotowane tym nowym życiowym wyzwaniom, bardzo przecież poważnym. Ale też już trzylatek, czyli dziecko, które chodzi do przedszkola, może ubiegać się o formy pomocy, które są związane z tym, że znajduje się już w systemie edukacji. Chociaż wczesne wspomaganie również jest formą pomocy istniejącą w systemie edukacji, ale o ile to jest bardziej skierowane na zapobieganie problemom, o tyle specjalna edukacja to już jest pewna możliwość specjalnego podejścia w placówce przedszkolnej.
Tak, dzieci w wieku przedszkolnym mają prawo do takich dwóch form pomocy. Tej wcześniej, o której wcześniej żeśmy mówiły, opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, jak również do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W naszej terminologii używamy określenia dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, tych przedszkolnych w tym momencie. I tak jak opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju mogą realizować placówki, które mogą być na terenie przedszkola, ale mogą być też placówkami niezależnymi od przedszkola. Rodzic sam dokonuje wyboru, gdzie taką opinię chce realizować. To kształcenie specjalne dotyczy już edukacji dziecka w przedszkolu. Może również być realizowane w przedszkolu ogólnodostępnym, w oddziale integracyjnym, czy też w niektórych przypadkach w oddziałach specjalnych. I jest ono, wyznacza ono podstawy do kształcenia dziecka.
No właśnie, czemu służy to orzeczenie? Czy to jest tak, jak często obawiają się rodzice, stygmatyzowanie dziecka, że ono w tym przedszkolu jest jakieś inne, inaczej traktowane, inaczej uczone?
To oczywiście wszystko zależy od potrzeb dziecka, indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Właśnie ideą orzeczenia o kształceniu, o potrzebie kształcenia specjalnego jest rozpoznanie potrzeb dziecka i dostosowanie do tych potrzeb form i metod. Z doświadczenia wiem, że na poziomie przedszkolnym nie ma takiej stygmatyzacji, którą by dzieci stosowały, czy też opiekunowie, bo tutaj dzieci postrzegają siebie bardzo zawsze indywidualnie. To kształcenie specjalne pozwala po prostu trafić w potrzeby dziecka. To dziecko może wykorzystać swój pobyt w przedszkolu, w placówce, w taki optymalny dla siebie sposób. I tutaj mamy doświadczenia płynące zarówno z przedszkoli ogólnodostępnych, że świetnie przedszkola już są do tego przygotowane. No, taką długą tradycję realizacji orzeczeń mają przedszkola integracyjne. No, one już naprawdę są w tym bardzo doświadczone. No i dla niektórych dzieci takimi najlepszymi warunkami kształcenia są akurat placówki specjalne. I one również opierają program i metody na tym właśnie dokumencie, o którym mówię.
Ale też musimy pamiętać, że takie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to nie jest to jednoznaczne ze skierowaniem do specjalnej placówki. Nie. Bo tego się też rodzice obawiają, a to jest całkiem coś innego. Nawet jeżeli jest to orzeczenie, to nadal rodzic dziecka ma prawo wyboru placówki, w której tak jest jego dziecko, nawet jeżeli to orzeczenie sugeruje pewien rodzaj placówki, gdzie...
Ja się posługuję tym pojęciem ogólnym, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale każdy z tych dokumentów ma jeszcze taki ustęp, w którym się określa rodzaj niepełnosprawności z uwagi na co jest to kształcenie specjalne. I to kształcenie specjalne nie oznacza obniżenia, nie oznacza obniżenia poziomu kształcenia czy treści kształcenia. Ono tak naprawdę tylko dostosowuje te formy kształcenia, treści kształcenia do potrzeb i możliwości dziecka. Natomiast nie ma niebezpieczeństwa tego, że dziecko z tego tytułu w swoim kształceniu jest jakoś ograniczone. Ale również to kształcenie specjalne zapewnia dziecku pewien pakiet terapeutyczny, pewien pakiet indywidualnej pomocy.
Czyli nie jest to stygmatyzacja, a bardziej jest to przywilej, ponieważ może skorzystać z pomocy specjalisty, z pomocy specjalnego sprzętu, z pomocy rehabilitacji, tak, i różnych innych form, które są dostosowane właśnie do przyczyny,
z którą dziecko na tym etapie rozwoju się boryka.
Wynika to z problemu. Czy takie orzeczenie dotyczy tylko przedszkolaka, czy jeżeli już w wieku przedszkolnym dziecko otrzymało takie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, to wędruje to za nim aż do matury?
Orzeczenia przyznawane są na konkretny okres. Najdłuższym okresem jest okres edukacyjny. Czasami z uwagi na sytuację zdrowotną dziecka czas trwania orzeczenia może być krótszy, ale zazwyczaj niepełnosprawność, jeśli ma trwalszy charakter, to przyznawana jest na okres edukacyjny. Ma to wielorakie uzasadnienie, ale między innymi po to, żeby właśnie miała miejsce pewnego rodzaju ciągłość opieki i ciągłość diagnozy, bo dziecko, które będzie diagnozowane pod kątem następnego orzeczenia, jest w naszej poradni takim właśnie, można tak powiedzieć, dzieckiem, któremu towarzyszymy przez często całą ścieżkę kariery. I w związku z tym przyznajemy na etap edukacyjny, czyli na okres przedszkolny, na okres pierwszy etap edukacyjny, czyli nauczanie początkowe, w tej chwili tą drugą część szkoły podstawowej i później na etap nauki w szkole
ponadpodstawowej. Czy w trakcie tej opieki, którą sprawuje poradnia psychologiczno-pedagogiczna, to dziecko ma i rodzice też mają wyznaczone terminy, na przykład trzeba się stawiać co pół roku i meldować, co w tym czasie, z czego skorzystaliśmy, i tutaj pedagodzy i psycholodzy sprawdzają efekty
znowu
tej,
zasada
tej pomocy.
Dobrowolności, prawda, zgłoszenia się do nas cały czas obowiązuje. Niemniej w tych dokumentach, które rodzice uzyskują, zazwyczaj jest zalecenie mówiące o następnym badaniu, czyli poniekąd pewnej weryfikacji diagnozy. Poniekąd wynika to też z potrzeby śledzenia dynamiki rozwoju dziecka, prawda? I też modyfikowania tych przyszłych orzeczeń.
A właśnie, bo przecież metody kształcenia takiego sześciolatka, a później szesnastolatka, muszą być inne.
Zdecydowanie tak. I rodzice zazwyczaj zgłaszają się wtedy, kiedy stoimy właśnie w sytuacji zmiany etapu edukacyjnego. To, co jest bardzo ważne z punktu widzenia formalnego, to to, żeby być przygotowanym na tą procedurę diagnostyczną u nas w poradni, żeby być przygotowanym na termin składania orzeczeń w czasie rekrutacji do szkół. Ponieważ rekrutacja do szkół przebiega w wyznaczonym okresie.
Tak, zwykle jest to taki marcowo-kwietniowy.
Tak, i chodzi o to, żeby być przygotowanym i móc złożyć to orzeczenie do szkoły, do której będziemy się ubiegać o przyjęcie. Wówczas to jest taka informacja, którą upowszechniamy w placówkach, z którymi współpracujemy, aby rodzice zadbali o wcześniejszy kontakt z poradnią, czyli w okresie stycznia, lutego już rozpoczynamy proces, tą całą procedurę diagnostyczną,
która ma się zakończyć
przyznaniem orzeczenia,
aby szkoła od nowego roku była już
tak, aby zdążyć przede wszystkim z rekrutacją w okresie, żeby złożyć dokumenty w odpowiednim okresie.
My tak płynnie przeszłyśmy od przedszkola już do szkoły podstawowej i kolejnych etapów edukacyjnych, ale to w zasadzie się niewiele różni, oprócz tego, że dostosowywane są wraz z wiekiem i nowymi wymogami, nowymi problemami edukacyjnymi, dostosowywaniem metod postępowania.
Tak, metod poznawania dziecka, metod sprawdzania jego wiedzy, metod sprawdzania jego umiejętności. One zmieniają się wraz z wiekiem.
Na pewno warto. Na pewno warto odwiedzić poradnię psychologiczno-pedagogiczną, jeżeli chcemy, aby nasze dziecko miało komfort w szkole, aby szkoła zapewniła, szkoła czy przedszkole, placówka edukacyjna zapewniła możliwość maksymalnego wykorzystania potencjału.
No taka jest właśnie idea orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozpoznać potrzeby dziecka, rozpoznać jego możliwości i stworzyć dobry program kształcenia dostosowany i do potrzeb, i do możliwości.
Oczywiście orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to nie jest jedyny rodzaj orzeczenia, jakie wydają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dzisiaj powiedziałyśmy o tym, co jest najczęściej stosowane i co jest najczęściej potrzebne. Ale są też bardzo nowe instytucje, jak na przykład zindywidualizowana ścieżka kształcenia, o której jeszcze nie bardzo możemy powiedzieć, ponieważ to bardzo jest nowa rzecz. Mamy jeszcze nowe zasady kształcenia indywidualnego, z którego także korzystają osoby niepełnosprawne, ale o tym zapewne porozmawiamy za czas jakiś. Ja już dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była dziś pani Justyna Soja-Sulasz, psycholog z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej numer 2 w Białymstoku. Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień, a już teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.